przy gorącym stole.
Jarosław Pachczyński za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu w poniedziałkowy wieczór, a w naszym studiu przedstawiciele pięciu ugrupowań politycznych. W kolejności Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Posłowie Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór.
I Błażej Parda, Kukiz 15.
Dobry wieczór.
A także Tomasz Lipiński, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór.
I Patryk Pluciński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam serdecznie.
Pewnie najwięcej mówiło się w ostatnich czasach o rekonstrukcji rządu, sporo o wolnej niedzieli od handlu. Ja postanowiłem tym razem nieco odejść od głównego trendu debaty publicznej, licząc też na to, że to dopiero przed nami, te rozstrzygnięcia w najbliższych tygodniach. I chcę, żebyśmy zajęli się dzisiaj oświatą w wymiarze trochę takim pominiętym, mam wrażenie, w mediach, w tym, o czym było mówione w ostatnich dniach. Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Jak wszystko, co ostatnio dotyczy oświaty, wzbudza to jak zwykle kontrowersje. Minister Zalewska mówi, że ta ustawa jest długo oczekiwana i przede wszystkim dobrze przyjęta przez samorządy i samych nauczycieli. Panie pośle, do Zbigniewa Dolaty pytanie, bo pan jest i członkiem Komisji Edukacji i gdzieś wokół tej ustawy Prawo i Sprawiedliwość dosyć długo szturmowało. Po co ona jest potrzebna tak naprawdę?
Znaczy przede wszystkim warto powiedzieć o tym, że ta ustawa była bardzo długo dyskutowana i od właściwie ponad roku trwały nad nią prace i myślę, że to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli brak jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania mediów tą ustawą, wynika też z tego, że generalnie wśród nawet posłów opozycji pojawiały się głosy, że ta ustawa rzeczywiście porządkuje system oświatowy w tym zakresie finansowym. I tutaj i wypowiedź przedstawicielki Platformy i przedstawicieli Nowoczesnej, również Kukiz 15 i PSL-u wskazywały na to, że rzeczywiście ten cały galimatias związany z finansami ta ustawa porządkuje. Co porządkuje? No przede wszystkim porządkuje system dotacji. Dotację podręcznikową, dotację stypendialną, dotację dla placówek, które są prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. To są te zagadnienia, dotację podręcznikową, to są zagadnienia, które do tej pory były bardzo skomplikowane, bardzo zbiurokratyzowane i chociażby weźmy tą dotację stypendialną, gdzie wiele jednostek samorządu terytorialnego zwracało środki przeznaczone na stypendia dla najuboższych uczniów z tego powodu, że nie miały wkładu własnego.
Tam był
wymagany tak 20% procentowy wkład własny. Teraz my wprowadzamy taką zasadę, że jednostki te gminy najbiedniejsze będą partycypowały w wysokości 5%, średnio zamożne 10% i tylko te najbogatsze 20%. Dzięki temu biedni uczniowie będą mieli możliwość otrzymania stypendiów, nie będą te środki zwracane do budżetu państwa.
To ja trochę zamieszam w takim razie, żeby w tym miłym obrazie. Jest też jednak trochę głosów opozycji, które krytykowały projekt ustawy jeszcze przed uchwaleniem. Między innymi Nowoczesna akurat dzisiaj nie ma przedstawiciela. Pozwolę sobie zabrać głos w ich imieniu. Katarzyna Lubnauer mówiła, że ta ustawa pod pretekstem zmian w finansowaniu oświaty wprowadza tak naprawdę zmiany w karcie nauczycielskiej. Nauczyciela, która jest tak naprawdę oczkiem w głowie polskiego szkolnictwa. Wszyscy nauczyciele, niezależnie czy to jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, czy niezależni, czy Solidarności, bronią karty nauczyciela bardzo mocno. Tam jest na przykład wydłużona ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Może Patryk Pluciński jako nauczyciel, uchylmy rąbkę tajemnicy, jak pan się zapatruje na tego typu zapisy? Tam ma być wydłużenie średnio z 10 do 15 lat.
To znaczy tak, zacznę od tego, że to co poseł przed chwilą powiedział z PiS-u, są plusy tej ustawy, takie właśnie jak związane z podręcznikami, jak i z dofinansowaniem tych dzieci, ale są też minusy, o których właśnie pan redaktor wspomniał, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego, bo czemu ma to służyć? Utrudnieniu nauczycielom podwyższenia sobie awansu, czy ma to na celu jakby polepszenia ich wiedzy i umiejętności, które i tak na, środowisko nauczycielskie według mnie naprawdę ma duże, ponieważ wszystkie organy, które kontrolują, mają nadzór nad szkołą, bardzo stricte jakby naciskają na nas, żebyśmy my kształcili się, żebyśmy my zdobywali wiedzę, żebyśmy korzystali z nowych źródeł informacji. Dostarczane są nowe sprzęty do sal, które umożliwiają zarówno nauczycielowi, jak i młodzieży tą wiedzę jak najlepiej pozyskać. Dlatego nie do końca rozumiem, co jest powodem tego, że ten czas awansu został wydłużony. Należy nadmienić tutaj jeszcze, że tym awansie zawodowym nauczycieli wprowadzono też tak zwaną ocenę pracy nauczyciela.
O tym też chciałem mówić dzisiaj w programie. Mhm. Proszę bardzo.
Czy mogę kontynuować ten temat, czy to przejdziemy później do tego?
Proszę mówić, bo to się z tym wiąże.
Prace nauczyciela powiązane ze ścieżką awansu zawodowego. Jednym z kryteriów jest tak zwane kryterium moralności, którym, jak rozmawiałem z wieloma nauczycielami, oni się do końca nie zgadzają, bo no, co to znaczy, mamy światopoglądy i ideologię taką wyznawać, jaka jest obecnie rządząca partia, czy mamy uczyć młodzieży i edukować? Nauczyciele, nawet przeróżny, o różnym światopoglądzie, mają nie na celu wprowadzać do krytyny politycznej i uczyć według moralności pewnej organizacji lub partii, tylko powinni uczyć według podstawy programowej.
To podejrzewam, że przy tym punkcie pojawią się inne głosy. Zofia Szalczyk.
Ja chciałabym powiedzieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe w tej sprawie zajęło takie stanowisko. Większość posłów głosowała za tą ustawą. Pojawiły się oczywiście pojedyncze głosy, inne głosy posłów. Decyzja o tym, że ustawa jest popierana, wiąże się z naszym zawsze bliskimi relacjami z samorządami terytorialnymi.
One potrzebowały tej ustawy?
W opinii samorządów terytorialnych ta ustawa parę rzeczy porządkuje, bo wiele z zagadnień finansowych po różnych ustawach było rozrzuconych, a teraz one znalazły się w jednym miejscu, więc dla administracji będzie prosta, czytelna taka formuła poszczególnych jak gdyby elementów w kwestiach finansowych. Więc to jest bez wątpienia pozytywny aspekt tejże ustawy, ale także jest wiele wątpliwości. I tak, pierwsza to taka wątpliwość, że niepotrzebnie ta ustawa poszła tak szybko i tak tylko w gronie parlamentu ona była uchwalona, nie było odpowiednich konsultacji społecznych.
Pan co mówi, że były
ja
długie.
Powiem, reprezentuję samorząd województwa i z taką organizacją jak samorząd województwa ta ustawa nie była konsultowana, a przecież także prowadzimy niemało podmiotów oświatowych i też mamy w tym zakresie pewne doświadczenie. Druga kwestia to dopatrujemy się w tej ustawie poszukiwania oszczędności finansowych. Że to jest jak gdyby taką drogą ustawową wprowadza się różne detaliczne rozwiązania, które prowadzą do oszczędności finansowych i dlatego śmiem powiedzieć, że jednym z jej celów jest no, ograniczenie wydatków na oświatę, a co na pewno nie jest dobrym. A że jest takie ograniczenie wydatków na oświatę, to powiem po przykładzie województwa wielkopolskiego, które już na rok 2017 1 300 000 złotych mniej środków finansowych otrzyma i tą brakującą kwotę będziemy musieli niestety uzupełnić ze środków województwa wielkopolskiego.
Pan poseł ma ochotę na odpowiedź?
Tak, bo to koniecznie wymaga jednak polemiki. No, ja myślę, że zgodzimy się wszyscy, jak tutaj siedzimy, że jeśli środki pochodzą z budżetu państwa, czyli są to nasze wspólne środki, no to każda złotówka musi być wydawana w sposób przejrzysty i uczciwy. No i chociażby to uszczelnienie tej dotacji dla tych placówek, których organem prowadzącym nie są jednostki samorządu terytorialnego, czyli tych publicznych i niepublicznych, gdzie na przykład w szkołach dla dorosłych stan uczniów na 30 września wykazywano na przykład 40, tak? Po czym się okazywało, że do matury nie przystępował ani jeden. A przez cały rok szkolny ta placówka pobierała dotacje. Więc krótko mówiąc, wyłudzano w ten sposób bardzo duże środki, nasze wspólne środki, które powinny trafić do systemu, do placówek szkolnych, które rzeczywiście kształcą dzieci i młodzież. Więc ja myślę, że nie da się tutaj polemizować z taką zasadą, że każda złotówka, każda kwota środków publicznych musi być wydawana w sposób celowy, zasadny, przejrzysty i uczciwy. I wasi posłowie PSL-u też się z tą zasadą zgadzali.
Ale ja się jedno z tą kwestią proszę. Akurat zgadzam też. Mam na myśli inne sprawy, jak na przykład przechodzenie z wypłatami dla nauczycieli z pensji płatnej z góry
to akurat nie zostało uchwalone. Nie ma tej zasady w
ostatecznie faktycznie została wykreślona.
No to cieszę
oddajmy
się, że
głos pozostałym
w tej sprawie uspokoi.
Tomasz Lipiński, Platforma Obywatelska. Urszula Augustyn z Platformy w czasie debaty mówiła, że teraz kurator będzie mówił nauczycielowi, jak ma żyć.
Oczywiście ta kwestia tej moralności, oceny moralności jest oczywiście kontrowersyjna. Natomiast ja bym się zgodził z panem posłem, że takie nieprawidłowości jak to, że ktoś chodzi przez rok do szkoły wieczorowej, po czym nie przystępuje do matury, to są oczywiście nadużycia. Funkcjonuje na papierze, to są oczywiście nadużycia, z którymi należy walczyć. Natomiast te oszczędności dotyczą chociażby tego awansu zawodowego. Jeżeli nauczyciel ścieżkę awansu zawodowego wydłuża mu się z 10 do 15 lat, to przez te dodatkowe 5 lat on będzie zarabiał mniej. W związku z czym te oszczędności będą gigantyczne.
Tutaj to jest tak, to o czym mówiła pani?
To jest
kilkaset tysięcy ludzi, którzy po prostu będą zarabiali mniej, więc to są już realne, gigantyczne oszczędności dla budżetu państwa i one nie zostaną wydane na system oświaty, tylko zostaną przez rządzących przetransportowane w inne.
Bądźmy uczciwi, tak? Przecież w tej ustawie mamy taki zapis, który pozwala na to, żeby wręcz przyspieszyć ścieżkę awansu zawodowego nawet do 9 lat, czyli z dzisiejszych 10 do 9. Jeśli ta ocena pracy, która będzie dokonywana co 3 lata, będzie wskazywała, że ten młody adept, no coraz potem starszy oczywiście, nabierający doświadczenia, jest wybitnym nauczycielem, to ta ścieżka awansu mu się skraca.
To może ja dopowiem jedno zdanie. Ustawa przewiduje właśnie odejście od tak zwanej oceny dorobku zawodowego jako całokształtu do oceny pracy właśnie z tego okresu 3 lat i każdy nauczyciel, także ten dyplomowany, ma podlegać takiej ocenie do końca.
Tak, ale my jesteśmy oceniani cały czas przez rodziców, przez uczniów, przez kuratorium, przez miasto, ewaluacje trzeba zewnętrzne, wewnętrzne wykonywać. Podejrzewam, że to jest w każdej jednostce, w każdej szkole, nie tylko w tej, z którą ja jestem związany. Także chce się bez przerwy człowieka jakby oceniać. Tutaj trzeba też nadmienić, że ta ustawa też niestety uderza w jeszcze jedną rzecz, o której też trzeba tutaj powiedzieć, a mianowicie o urlopie na podratowanie zdrowia nauczyciela. Ponieważ obecnie mógł na to zgodę wydać lekarz rodzinny, obecnie ma to wrócić do poprzednich lat, jak z tego co wiem, do lekarz medycyny pracy. Nie do końca grono nauczycieli z tym się zgadza, żeby to lekarz medycyny pracy robił.
Jaki tu jest problem?
Pan pozwoli jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
A to ja państwu powiem, jak to problem.
Jeszcze jedną rzecz zacznę państwa słuchać i później może polemizować z państwa wypowiedziami. Chcę się również nauczycielom obciąć tak zwane dodatki typu trzynastki gwiazdkowe w czasach...
Żadnych trzynastek.
Ale tego w ustawie nie było.
Absolutnie nie ma w ogóle mowy o trzynastkach. Trzynastki zostają dla nauczycieli.
Ale dotacje przeróżne będą...
Trzynastki zostają. Dotacje to jest zupełnie coś innego. Ja mówiłem o 4 dotacjach. Mhm. Trzynastki nie mają nic wspólnego
to
z tym.
Pozwólmy zabrać głos Bożowi Pardzie z Kukiz15. Ostatni nasz uczestnik debaty dzisiejszej jeszcze nie zabierał głosu.
Tak, tam jeszcze jest problem związany z edukacją domową, bo też środki na to zostały kompletnie praktycznie
wykluczone. Pierwszy krok to mieliśmy przy poprzedniej ustawie dotykającą to tej tematyki i tam już zostało to ograniczone. Dzisiaj praktycznie tego nie będzie. To jest dosyć sporym problemem dla tych, którzy no, mają te dzieci, chcą je uczyć w domu, a często wiemy, że ta edukacja domowa jest o wiele bardziej skuteczniejsza i te osoby są, jak się okazuje, w szybszym czasie są w stanie zrealizować ten program i bez pomocy państwa, co nas dziwi, jakby nie ma tutaj jakiejś merytorycznej rzeczywiście odpowiedzi, dlaczego tak się stało, że ucinane są pieniądze na edukację domową. Ja tego nie rozumiem. Myślę, że ludzie, którzy dzieci uczą w domu, też tego nie zrozumieją. Czy to jest jakiś plan, żeby wszyscy musieli chodzić do szkoły, żeby zmuszanie, tak, żeby to dziecko nosiło plecak i uczyło się tego, co jest w szkole jedynie słusznego programu, że nie można tego szybciej zrobić. To jest jakieś trochę kontrowersyjne. Ta kwestia awansu to rzeczywiście, no to chodzi o pieniądze, no jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.
Ale ja dodam tutaj w ramach innej opcji, optyki spojrzenia, że jednocześnie ustawa zakłada tak zwane 500 plus dla nauczycieli.
Tylko dyplomowanego i dodatku jest jakby to takie wyróżnienie, które nie każdy nauczyciel dyplomowany tę podwyżkę dostanie. I należy nadmienić, że to nie będzie od 2018
tylko
roku.
Tylko stopniowo będzie.
I to,
Ale jest.
I dopóki nie pojawi się nowa ustawa i nie zostanie to zmienione i przesunięte na kolejne 10 lat.
No nie, no ale to o tym nie mówmy, tak? Bo to na tej zasadzie można powiedzieć, panie pośle, można tak zdezawuować wszystko, a to akurat nie ma żadnych podstaw realnych. Natomiast powiedzmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy z punktu widzenia nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, którzy do tej pory nie mieli określonego pensum. W jednych gminach 18 godzin, w innych było 36 godzin i właściwie nikt nad tym nie panował. Teraz my wprowadzamy zasadę 22 godziny pracy z uczniem, z dzieckiem i to jest, myślę, że bardzo dobrze przyjęte.
To jest sztywne.
Sztywne. I tak samo dla nauczycieli wspomagających 20 godzin, przepraszam, więc zasady wprowadzamy jednakowe. Nauczyciele są z tego powodu bardzo zadowoleni.
Ja chciałem na chwilkę wrócić do tych rozróżnienia między lekarzem rodzinnym a lekarzem medycyny pracy. No, lekarz medycyny pracy daje zdolność do pracy. W związku z czym o swoich chorobach mówi się lepiej, znaczy mówi się chętniej lekarzowi rodzinnemu, który ma leczyć, a przed lekarzem medycyny pracy często nawet można chcieć ukrywać swoje pewne dolegliwości po to, żeby tą zdolność do pracy uzyskać. O swoich problemach zdrowotnych mówi się lekarzowi rodzinnemu. Lekarz medycyny pracy jest od tego, żeby przybić zdolność do pracy, w związku z czym trudno mi się wyobrazić na przykład nauczyciela, który do lekarza medycyny pracy pójdzie mówiąc, że ma depresję i że potrzebuje...
No nie, ale...
I że potrzebuje urlop dla poratowania zdrowia. Bo ten lekarz medycyny pracy później tej zdolności do pracy może po prostu nie dać. W związku z czym ci nauczyciele będą z tą depresją być może dalej uczyć.
No nie, ale chodzi jednak, no zgódźmy się, tak? Chodzi jednak o to, żeby też tutaj nie było nadużyć, bo lekarze rodzinni mieli taką tendencję, taką łatwość do jednak przyznawania tych urlopów dla poratowania zdrowia. Ale ja jestem nauczycielem, tak? I ja powiem tak, że też słucham głosu chociażby mojej żony, która jest czynną nauczycielką i wiem, że są opinie podzielone. Natomiast naprawdę ja nie widzę problemu, że jeśli ktoś rzeczywiście ma problemy zdrowotne i ten urlop dla poratowania zdrowia mu się absolutnie należy, to on ten urlop uzyska, tak? Więc uszczelniamy tutaj też system, żeby nie było nadużyć, bo są też takie pokusy, prawda? Że zrobię sobie przerwę na ten rok, prawda, czy na pół roku, bo mi się nie chce, tak? Więc my nie jesteśmy jako nauczyciele jednak grupą, która jest wyjęta z ogólnych zasad i byśmy chcieli jakby tych przywilejów w nadmiarze, a powinniśmy się jednak koncentrować na tym, żeby szukać jakości w kształceniu. I we wszystkich obszarach, które w tej ustawie zawarliśmy, jest nacisk właśnie na to, żeby była jakość. Temu służy właśnie też to ocenianie. Ja wiem, bo tutaj kolega mówił, że jesteśmy nadmiernie oceniani. Ja jako nauczyciel też miałem takie wątpliwości, tak? Czy te 3 lata to nie jest za często, tak? a może 5 lat, ale są rekomendacje chociażby Najwyższej Izby Kontroli, rekomendacje ekspertów, że wielu nauczycieli nie pracuje właściwie. Tak? To nie jest tak, że nasz zawód to są same postaci krystaliczne, więc my już musimy jednak słuchać opinii i rodziców, i ekspertów.
Panie pośle, ale niech sobie pan wyobrazi, że jeżeli nauczyciel ma dobrze uczyć, to powinno mu się odjąć jak najwięcej biurokracji, papierów.
I to robimy. Ma pan absolutną rację,
zgadzam się. A nie, że bez przerwy nauczyciel musi robić dokumenty za dokumentem, wypełniać i tak dalej.
Absolutna zgoda.
I tu pod tym względem na przykład brakuje mi tego, żeby w tych ustawach, żeby takiej papierologii uniknąć.
No jest zdecydowanie mniej, chociażby w tej dotacji podręcznikowej. No przecież tutaj akurat wprowadzamy absolutnie ułatwienia, także dyrektor będzie miał znacznie łatwiej, jeśli chodzi o rozliczanie.
Większą swobodę wydatkowania wewnątrz szkoły.
Wewnątrz szkoły.
To akurat
więc
jest prawda.
Naprawdę nacisk na odbiurokratyzowanie kładziemy bardzo mocno i we wszystkich tych naszych działaniach szukamy właśnie tych miejsc, gdzie jest za dużo papierologii. To ma pan absolutną rację.
Zofia Szalczyk.
Ale ta dyskusja, ten wątek dotyczący właśnie sposobu stwierdzania, czy należy się urlop na poratowanie zdrowia, jest dowodem na to, że w tej ustawie szuka się naprawdę oszczędności finansowych. To pan poseł wyraźnie to powiedział, że...
Modne słowo, panie pośle.
Wyraźnie pan poseł to powiedział, że chodzi o to, żeby bardzo dokładnie sprawdzić, czy na pewno ktoś tam nie próbuje wyłudzić tego urlopu. Natomiast bardzo mnie przekonał
pan Tomasz Lipiński,
pana Lipińskiego wypowiedź, że rzeczywiście lekarz medycyny pracy jest swego rodzaju inspektorem, osobą sprawdzającą zdolność do pracy. I to się kłóci z tą ideą poszukiwania jak gdyby rozwiązania swoich problemów zdrowotnych w drodze uzyskania urlopu na poratowanie zdrowia.
12 tysięcy nauczycieli na tych urlopach, kosztuje to nas 550 milionów złotych rocznie i trzeba się temu przyjrzeć. Przecież nikt nie mówi, że nauczyciel, który ma kłopoty zdrowotne, nie uzyska tego urlopu. Uzyska, jeśli one są rzeczywiste.
Panie pośle, ja znalazłem z państwa strony mengov.pl coś, co chciałbym tutaj przeczytać. Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Ze względu na dobro uczniów zaproponowano nowe uregulowania dotyczące kwestii zwolnienia od pracy nauczycieli z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. Zwolnienie to będzie przysługiwało nauczycielowi w wymiarze dwóch godzin bez możliwości...
Dwóch dni, przepraszam,
bez możliwości wykorzystania go w wymiarze godzinowym. Czy uważa pan to za słuszne? Przecież jeżeli inne zawody mogą podzielić sobie dzień pracy w ten sposób, że ja chcę pójść z dzieckiem do lekarza na przykład na 10:30 i pracuję od 8 do 9:45, na 10:30 idę do lekarza, o 11 wychodzę do tego lekarza i chciałbym dalej pracować i tylko chciałbym, żeby zabrano mi tą jedną godzinę, to dlaczego chcecie nam to uniemożliwić? Mówię, chcecie w imieniu nauczycieli do dwóch dni, gdzie nauczyciel nie pracuje codziennie całe 8 godzin, tak?
I właśnie dlatego.
Ale to musimy jednak spojrzeć na to od tej strony takiej organizacji pracy szkoły, tak? To może zupełnie zdezorganizować pracę szkoły, jeśli kilka nauczycielek na przykład weźmie sobie po jednej godzinie,
ale wie
tak?
pan, że to i... tak do końca nie jest, bo nie, to no, musi trzeba to... dostać zgodę od dyrektora szkoły.
No tak, oczywiście,
dyrektor szkoły może powiedzieć, nie wyrażam
ale
zgody
tutaj,
i koniec.
No właśnie, ale do tej pory była taka dowolność, tak? Jeden dyrektor wyrażał zgodę, inny nie wyrażał zgody. Teraz wprowadzamy jasne kryteria, jasną zasadę i myślę, że ona to powoduje uspokojenie emocji.
Ja bym chciał jeszcze zapytać na chwileczkę o to, o czym poseł Parda mówił, o kwestię edukacji domowej. No, siłą rzeczy to poszło do laty pytanie. Nie było odpowiedzi na to, na ten zarzut. On chyba dotyczy jednak sporego grona, coraz większego grona rodziców. Jak zapisy ustawy stanowią w tym momencie?
No tak, ale spójrzmy na to jednak w ten sposób, że edukacja domowa przecież nie kosztuje tyle, ile edukacja szkolna, prawda? Więc to są zupełnie jakby różne pojęcia. No, nie możemy mówić o tym, że na przykład jeśli w standardzie A subwencji oświatowej mamy na ucznia 5133 zł, że taka sama kwota jest potrzebna do kształcenia domowego. No zgódźmy się co do
tak,
tego.
Tak, ale prawda? Myśmy przedstawiali poprawkę, żeby 25% tylko 1/4 tej kwoty trafiła i ona też nie została przyjęta.
Ale ja powiem tak, że tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, bo pani minister jednoznacznie zadeklarowała, że były wprawdzie plany, aby wprowadzić taką szeroką reformę subwencji oświatowej, żeby się przyjrzeć wszystkim tym kwestiom związanym z tą bardzo skomplikowaną, zresztą archaiczną w ogóle metodą liczenia tej subwencji. To zostało przełożone i zostanie zrobione do końca tej kadencji. kadencji, czyli mamy trochę więcej czasu, no bo tutaj niektórzy z Państwa narzekali, minister Szalczyk narzekała, że za szybko, prawda? Więc no nie da się w takim tempie zrobić zmiany, która by dotyczyła wszystkich elementów związanych z obliczeniem subwencji. To jest rzeczywiście postulat, który wy zgłaszaliście. Myślę, że
dobrze, godny... Mówię, do końca kadencji zostały jeszcze 2 lata, czyli przez te najbliższe 2 lata rozumiem, że po prostu będzie cisza w tej kwestii, tak?
No, właśnie nie będzie ciszy, tylko ten zespół, który pracował nad tą ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, on nie skończy pracy, będzie kontynuował te działania.
Ale co rodzicom teraz pan powie, którzy nie będą mogli mieć żadnych pieniędzy przez te najbliższe 2 lata, bo wy będziecie musieli pracować nad nowymi, a nie przyjęliście tych poprawek, które proponowaliśmy w tej ustawie.
Dobrze, ale ja mogę powiedzieć tak, że przez przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u powstawała luka VAT-owska, która łącznie ma około 260 miliardów złotych. Gdyby tej luki nie było, to i subwencja oświatowa byłaby wyższa, i nakłady na infrastrukturę szkolną byłyby większe, więc no nie mówmy, że teraz my mamy zrobić w ciągu krótkiego okresu czasu wszystko to, co zostało przez długie lata, czy było przez długie lata odkładane i nierealizowane. No, musimy rozłożyć to na jednak kilka kroków, a nie jeden skok. Tak?
Bo jeszcze, przepraszam Państwa, ale przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u nauczycielom zwiększono pensję o około 50%.
No nie,
ta ustawa, no nie. Tak Panie Pośle, o niecałe 50%, 40%.
Od 2012 żadnych podwyżek.
Panie Pośle, przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej w sumie o około 50%.
Prezydent dał podwyżkę raz.
Od 2012 roku w oświacie nie było żadnych podwyżek. Dopiero nasz rząd w roku bieżącym jest
1%?
Jest o inflację, tak? Jest waloryzacja związana z inflacją. Niewielkie pieniądze, ale przecież zapowiedzieliśmy podwyżki po 5% co roku w kolejnych 3 latach.
Proszę sobie porównać, ile zarabiali nauczyciele w pierwszym roku rządu Platformy Obywatelskiej, ile zarabiali w ostatnim roku rządu Platformy Obywatelskiej. Wzrost jest około 50%. Proszę to sprawdzić.
Ja bym chciał zapytać jeszcze jedną
nauczyciele są zachwyceni.
Jak widać, ta ustawa jest o wiele ciekawsza, niż sama jej nazwa wskazuje, bo dotyka tak wielu zagadnień dotyczących oświaty, że możemy wyciągać właściwie kolejne dodatkowe smaczki, długo o nich dyskutować. Jeszcze jedna sprawa. Ma zostać zlikwidowane stanowisko asystenta nauczyciela. Ja rozumiem, że ono zostało wprowadzone w czasach, kiedy była reforma oświaty poprzednia za rządów koalicji PO-PSL.
6-latki do 1 klasy.
I wtedy ci asystenci mieli pomagać nauczycielom w tym, żeby dostosować, pomóc tym 6-latkom w ten reżim szkolny wejść. Natomiast czy ta potrzeba nie istnieje? Choćby dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze, czy tych, które muszą mieć bardziej indywidualne podejście do nauczania, do pedagogiki, a jednak oni będą mogli, ci asystenci, tylko do końca sierpnia 2020 roku w polskich szkołach funkcjonować.
Ja rozumiem, że przejmą tą rolę nauczyciele po prostu, bo tak taka rola musi być wypełniana, nie?
No tak, ale znam przypadki, że taki asystent po 6-latkach został przerzucony na front trudnej szkoły, w której no, dzieci sprawiały problemy wychowawcze i parę dzieci wymagało indywidualnej opieki i to się sprawdzało, przynajmniej w tych jednostkowych przypadkach oczywiście.
No systemowo to się nie sprawdziło. Tak?
No taka jest też opinia ministerstwa.
Więc myślę, że tutaj nie ma co naprawdę...
Systemowo było to po prostu kosztowne, dlatego się nie sprawdziło.
No nie, ale
nie, bo tak było to... Widzę, że wszyscy... Oprócz posła Donaty, wszyscy zgadzamy się co do tego, że oprócz oczywiście pewnych dobrych zmian organizacyjnych, ta ustawa przede wszystkim powoduje oszczędności na systemie oświaty i to jest kolejny dowód na to, że szukamy tego, znaczy, że państwo szukacie tych oszczędności.
No nie, ale...
I dosyć brutalnie je egzekwujecie, w związku z czym dlatego...
Pan radny mówi o oszczędności, pan poseł mówi uszczelnianie.
No nie, ale jakie oszczędności, tak, jeśli subwencja oświatowa rośnie? No to panie radny, przepraszam bardzo.
Ja bardzo pana przepraszam. 1 300 000 zł w tym roku samorząd województwa wielkopolskiego na prowadzenie swoich 20 szkół otrzyma mniej subwencji oświatowej, więc czarować kryteriami, metodami, wskaźnikami.
Subwencja jest związana z ilością uczniów, więc macie po prostu mniej uczniów, to macie mniejszą subwencję. Można na to narzekać?
Tkwi w szczegółach.
Pani przewodnicząca.
Jest tyle, ile było.
Nie było
żadnego raptownego spadku uczniów w naszych szkołach. po prostu przyszły nowe przeliczenia i tak z tych przeliczeń wyszło, że ale taka wynika, luka ale dobrze, finansowa ale... zaistniała. Ja oczywiście tego rachunku nie robiłam. Ja się stykam z budżetem w globalnych wartościach i w tych globalnych wartościach wychodzi
to proszę sprawdzić. 300. Na pewno jest mniej uczniów w waszych placówkach.
Nie, jest to kwestia mniejszej ilości uczniów na pewno.
Ja mam jeszcze takie pytanie do pana posła Dolaty. W skutkach regulacji jakie są zaplanowane wydatki czy oszczędności? Bo to jest projekt rządowy, tak?
No tak,
i są jak tam kwoty, jakie są na zaplanowane na kolejne lata?
No na przykład, tak, jeśli chodzi o kwestie dotacji do tych placówek publicznych.
Chodzi mi całościowo, koszty tej ustawy, albo oszczędności ustawy.
No ale ja podaję panu przykład, tak?
Znaczy nie, chodzi mi tam zawsze, jak jest taka ustawa rządowa, jest tabelka na końcu i są koszty w poszczególnych latach, ile kosztuje ustawa albo ile oszczędzamy.
Pan ma notatki przed sobą, tak?
Nie, ja
pamiętam.
Ale ja mam i tylko fragment.
Jestem gotów stwierdzić, że państwo się przygotowaliście zbiorowo do tej audycji.
Ja pamiętam, że na przykład jeśli chodzi o tą dotację do tych placówek, które prowadzą niepubliczne i publiczne, ale nie związane z jednostkami samorządu terytorialnego, to są kwoty rzędu 183 w roku 2019, 189 w 20 i 21, 200 ponad milionów złotych. Więc, ale to nie są oszczędności takie, które powodują, że te środki znikają z systemu oświaty, tylko one nie będą wydawane w sposób nieracjonalny. One zostaną, czy to jest
czyli na co
działanie...
Pójdą?
No pójdą oczywiście na...
Nie, bo...
Jeśli wydajemy, czy dajemy dotację placówce, która deklaruje, że ma 100 uczniów, tak, a ona po kilku miesiącach ma tych uczniów 10, a przez cały ten okres czasu pobiera dotację na 100 uczniów, no to jest dla mnie klasyczne wyłudzenie.
Ja państwu fragment przeczytam.
No, ale per saldo, dobrze, ale per saldo jest to 200 milionów złotych w skali kraju. Dużo czy mało? Dla mnie dużo.
Patryk Pluciński.
No tak powiedziałem, jest to kropla w morzu, bo tych szkół, tak zwanych szkół dorosłych, niekoniecznie wieczorowych, no nie jest w całym kraju tyle placówek, ile szkół...
200 milionów rocznie, no to dla pana może to jest mało, tak?
No ale... dobrze, ale pan tutaj mówi o jednym szczególe, ale planuje się też, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego nauczycieli. Mówi się też, że zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające. Zaoszczędzicie też na dodatkach socjalnych. Dlaczego?
Ale chwileczkę, o czym pan konkretnie mówi?
To nie tak?
bo
teraz w zapisie.
Przeczytał pan jakiś fragment zapisu, ale nie wiem, tak. Czy to jest zapis, tak, czy to jest jakiś publicystyczny tekst.
W ustawie tego nie ma.
Więc ja nie wiem, do czego się odnieść, tak?
Mhm. Ja tylko może przeczytam fragment z tytułu zmian zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Tylko w 2018 roku jest szacowana kwota 68 milionów złotych i 137 milionów złotych w kolejnych latach. Dodatkowe planowane oszczędności są w wyniku wprowadzenia zmian w finansowaniu szkół dla dorosłych. Są to wielkości rzędu 183 miliony złotych w 2018 roku, 189 w 2019 i aż 202 miliony w 2020.
Ale może to dobrze, że oszczędności się pojawiają.
Gdyby te oszczędności trafiły na inne cele oświatowe,
właśnie chciałem zapytać, na jakie cele.
Ale to umniejsza budżet ogólny, jak i na
oświatę. Pani przewodnicząca.
Zostanie przeznaczony.
Gorąco protestuje. Nie umniejsza.
Za kilka dni będzie ogłoszony budżet na rok 2020.
Już jest. Już znamy. Przecież.
To pan zna, ale my jeszcze nie znamy.
I
będziemy oceniać i porównywać wartości.
No jest więcej. Subwencji jest
na
blisko
4.
Pani przewodnicząca, subwencja blisko 42 miliardy złotych, tak? Wyższa niż w roku bieżącym, czyli ta na 2018 jest wyższa, więc
już to sobie piszę.
Bardzo proszę to zapisać, tak? Mimo tego, że jest niż demograficzny i jest mniej uczniów w systemie niż w
to,
roku bieżącym.
To ja się w takim razie próbuję wbić na ostatnie parę minut programu właśnie z tą kwestią. Minister Anna Zalewska podała najnowsze dane z systemu informacji oświatowej. To są dane, którymi dysponuje MEN na temat liczby wolnych miejsc pracy dla nauczycieli. Jej zdaniem, według danych menu po reformie edukacji pojawiło się 11,5 tysiąca dodatkowych miejsc pracy. ZNP nadal obstaje przy tym, że miejsc pracy ubyło, a ponad 6,5 tysięcy nauczycieli straciło pracę w wyniku reformy oświaty. Kto ma rację?
Ja jestem ciekawy, gdzieś nauczyciele mają tą pracę, bo na przykład ja mam dane z Poznania i co prawda tylko 22 nauczycieli straciło pracę bezpośrednio związane to z reformą edukacji, natomiast ponad 300 nie przedłużono umowy, które mieli na czas określony. W związku z czym oni też dostali jakby odłamkiem tej
tylko
tej
czy to
reformy.
Można łączyć? Jest,
no nie, no ale panie radny, z całym szacunkiem, tak? Ktoś, kto miał umowę...
Nie chcę tych wszystkich 300 rzucać.
No właśnie,
natomiast oni oczywiście, przepraszam za kolokwializm, ale do odstrzału byli łatwiejsi niż nauczyciele,
ale
z umową na czas nieokreślony.
Ci nie zostali.
Tych 22 w samym Poznaniu straciło pracę, stricte związane to było z reformą oświaty. Ilu pośród tych 300 kilkudziesięciu, również związane ze zmianami organizacyjnymi, tego nie wiemy, no ale możemy domniemywać, że jakiś odsetek z tej liczby również. W związku z czym, jeżeli w samym Poznaniu tych osób jest co najmniej kilkadziesiąt, to myślę, że w całej Polsce nie ma więcej 11 tysięcy miejsc pracy, tylko bliżej jest, są to wyliczenia Związku Nauczycieli Polskiego, że to jest...
Zapewne te 300 zostały wliczone do tych nowych miejsc pracy, bo przecież na nowo trzeba było podpisać umowę, tak?
Nie, ale drogi panie radny, bo to trzeba koniecznie skomentować, bo nie wszyscy rozumieją w ogóle, o co chodzi. Więc umowy na czas określony są zawierane wtedy, kiedy na przykład jakaś nauczycielka zajdzie w ciążę i no wiadomo, idzie na urlop macierzyński, prawda? Więc żeby ktoś ją zastąpił, to jest podpisywana umowa na czas określony do czasu, kiedy ta pani wróci. Albo ktoś idzie na ten urlop dla poratowania zdrowia, o którym mówiliśmy, i też na czas tego urlopu ktoś go zastępuje. Więc nikt nie zostaje zwolniony, jak się ten okres kończy, tylko po prostu kończy się umowa, tak?
Nauczyciele starzyści, zdaje się, również są.
Tak, mają na czas określony starzyści.
No dobrze.
Panie pośle, to nie jest tak, że ktoś na zastępstwo za panią, która idzie na urlop macierzyński, tylko również starzyści, zaczynają swoją karierę w zawodzie nauczyciela, również mają umowę na czas określony.
Państwo chcecie polemizować z informacjami, które pochodzą z systemu informacji oświatowej. No one są pewne stuprocentowo, tak? Tutaj nie ma żadnej możliwości manipulacji, bo spływają te informacje właśnie do tego systemu i one odzwierciedlają rzeczywistość, tak? Mamy więcej etatów i być może akurat Poznań jest jakąś czarną dziurą, tak? No, może prezydenta trzeba zmienić i wtedy nie będzie tej czarnej dziury i będzie tak jak w pozostałych miastach i gminach w Polsce, że będzie więcej etatów dla nauczycieli, a nie mniej, jak jest w Poznaniu.
Panie pośle, tych danych jeszcze nie ma, bo do 27 listopada kuratoria miały termin przesyłania danych do centrali, więc jeszcze chwilę.
Właściwie to dyrektorzy szkół bezpośrednio.
Będzie informacja zbiorcza pewno za niedługo, więc wszyscy będziemy się też jej
wtedy powinni sprawdzać.
Jasne. Myślę, że i tak do systemu nie będziemy mieli wgląd, tylko zobaczymy jakieś ogólne dane, ogólnie jakoś podsumowane, no i na tej podstawie zostaną wyciągnięte ogólne wnioski.
Czy to jest akurat informacja publiczna, więc myślę, że ktoś, jakaś organizacja znajdzie się, która będzie się domagać, nawet jeżeli...
Ale każdy poseł ma prawo.
Nawet jeżeli
tak?
MEN tego nie upubliczni,
każdy
obywatel będzie miał prawo i na pewno ktoś znajdzie się taki, który
zalogować się do systemu.
Będzie drążył tą
obiecuję państwu, że ja będę z tych, który się znajdzie, bo będę w tej sprawie na pewno
jest bardzo dociekliwy, więc...
Ministerstwa Edukacji.
Wyręczy wszystkich.
Nie wszystkich nie wyręczę. Pytanie też oczywiście, to jest najtrudniejsze pytanie, ile osób tak naprawdę straciło pracę z powodu niżu demograficznego? I to jest zupełnie inna kategoria, na którą żadna reforma...
To jest problem wieloletni, tak naprawdę, tak. I ja myślę, że też i cała ta jakby ten zabieg, wrzucanie tych sześciolatków przez Platformę Obywatelską ostatnio, to miało na celu to, żeby przed wyborami troszkę nie rozjuszać tego środowiska, które poczułoby, że no jest... ich potrzeba coraz mniej. W związku z tym, że jest ich potrzeba coraz mniej, no to szykowałyby się zwolnienia. I żeby nie robić sobie teraz tutaj takiego wroga wśród nauczycieli, no to dorzucono dodatkowy rok nauki, bo tak naprawdę wyszło w szkole, że dodatkowa grupa dzieci się pojawiła. No i w związku z tym jest taka sama liczba nauczycieli potrzebna, wszyscy są zadowoleni, tak? Oczywiście to jest jakby krótkofalowy efekt, bo ta grupa w końcu dojdzie do pewnego roku i już no, nie będzie do 10 klasy chodziła, tylko wyjdzie do szkoły średniej. Ale na jakiś czas jest to jakby problem załatany. No, Prawo i Sprawiedliwość poszło trochę w drugą stronę i przyspieszyło trochę ten jakby potrzebę wymiany kadry, czy zmniejszenia liczby, no demografii.
Ale ja panu posłowi i naszym słuchaczom wyjaśnię, skąd się wzięły te etaty. Etaty się wzięły jakby z dwóch źródeł. Jedno źródło to jest zwiększenie liczby godzin. Każda godzina więcej w systemie to jest 1100 etatów w skali kraju. To jest po pierwsze. A po drugie, to jest różnica w liczebności oddziałów w szkole podstawowej. To jest mniej więcej 18 uczniów, a w gimnazjum 21. Więc w związku z tym, że uczniowie klasy szóstej nie poszli do gimnazjów, tylko poszli do klasy siódmej, czyli kontynuują naukę w tych samych oddziałach, to jest tych oddziałów więcej, czyli etatów jest więcej. I stąd ta zwyżka etatów.
Stawiam kropkę, nasz czas dobiega końca. Przypomnę, naszymi gośćmi byli dzisiaj Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję, dobranoc.
Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, dobranoc Państwu.
Błażej Pardek, Kukiz 15. Dziękuję. Tomasz Lipiński, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
I Patryk Pluciński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Mam nadzieję, że udowodniliśmy, że debata o oświacie może być interesująca i naprawdę wielowątkowa. Kłaniam się Państwu, Łukasz Kazimierczak. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.